Parafia Łacina. Jak projektować zrównoważone wnętrza? Cześć, nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski, a to jest najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Wszystko zaczęło się tak. Cześć Marcin. Piszę do Ciebie jako słuchacz Twojego podcastu, ale też jako czynny projektant i architekt wnętrz. Jestem obecny w branży projektowej od blisko 15 lat, a od kilku lat rozwijamy w mojej firmie usługę projektowanie wnętrz zrównoważonych. Totalna egzotyka w Polsce. Dodatkowo należę do Stowarzyszenia Architektów Wnętrz, w skrócie SAF. Gdzie współtworzę zespół zajmujący się właśnie tą tematyką. Słuchając Twojego podcastu jeszcze nie natrafiłem na gościa, który by realnie poruszał te tematy. Zastanawiałem się, czy w Twojej aktywności tego typu zagadnienia się pojawiają i czy chciałbyś na ten temat ewentualnie wymienić się spostrzeżeniami. PS. Poniżej link do naszego ostatniego case study. Parafia w lokalu usługowym. Niskoemisyjna architektura, wpisująca się w koncepcję na przykład 15-minutowego miasta. Pomyślałem sobie tak. Rzeczywiście, drogi Macieju, do tej pory nie rozmawiałem o projektowaniu wnętrz zrównoważonych. Rozmawiałem o budynkach, rozmawiałem o przestrzeniach miejskich, rozmawiałem o dużych obszarach w różnych miastach, natomiast nie skupiałem się aż tak bardzo na wnętrzach, a szczególnie na wnętrzach parafii. Dlatego też kupiłeś mnie swoim pomysłem, a spostrzeżeniami wymieńmy się w tym podcaście. Moim gościem jest Maciej Biderman, partner i Head of Interior Design, czyli można powiedzieć szef projektowania wnętrz w studiu Biderman White. Maciej to doświadczony architekt wnętrz i product designer z ponad 12-letnią praktyką. Założone przez niego w 2009 roku studio Biderman Design specjalizowało się w projektowaniu prywatnych wnętrz, jednak obecnie głównym obszarem działania są przestrzenie biurowe i publiczne. Wspólnie z uznanym projektantem Marek Szymonem Skrzypczakiem założyli studio Biderman i White, które z powodzeniem rozwija się na rynku lokalnym oraz poza granicami Polski. Dzisiaj porozmawiamy o projektowaniu wnętrz zrównoważonych, o celach i zasadach zrównoważonego projektowania wnętrz, o przykładach tego typu realizacji, o tym, czym jest Future Conscious Design, jaka jest jego definicja i jak wygląda integracja odpowiedzialności społecznej i ekologicznej w projektowaniu wnętrz, a jako przykładu użyjemy projektu Parafia Łacina. Porozmawiamy o tym, jak projektuje się kościół w 2023 roku, jak wygląda parafia i dlaczego parafia może być po prostu takim społecznym miejscem, gdzie może po prostu przyjść wiele różnych osób. Zapraszam na najnowszą rozmowę z Maciejem o projektowaniu wnętrz zrównoważonych. Cześć Maciej, wreszcie się widzimy, słyszymy i uda nam się, mam nadzieję, porozmawiać na temat tych zrównoważonych wnętrz. Witaj.
Cześć Marcinie, witaj. Bardzo mi miło.
Dzięki za tego maila, bo myślę, że on był takim fajnym zaczątkiem tej rozmowy. Rzeczywiście w tym podcaście za dużo o wnętrzach zrównoważonych nie było i cieszę się, że ty jako ekspert będziesz w stanie mi i moim słuchaczom, słuchaczkom trochę na ten temat opowiedzieć. Na początek chciałem się ciebie zapytać, skąd się właśnie wzięło to twoje zamiłowanie do projektowania wnętrz, no a szczególnie do tych zrównoważonych, bo tutaj musimy podkreślić, że o tej zrównoważoności dzisiaj będziemy mówić.
Skąd się wzięło zamiłowanie do projektowania wnętrz? No, wzięło się ze studiów prawdopodobnie, ponieważ kończyłem taki wydział na Akademii Sztuk Pięknych jeszcze w Poznaniu, wtedy tak się ta uczelnia nazywała. Mhm. Był Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. I to był taki początek, co prawda na samym początku mojej ścieżki nie sądziłem, że we wnętrzach do końca ugrzęznę, że tak powiem. Mhm. Natomiast tak jakby po studiach bezpośrednio rozpocząłem działalność na własną rękę jeszcze wtedy ze wspólnikiem Później już sam rozwijałem studio stricte sfokusowane na wnętrzach, ale te etapy naszego rozwoju studia było kilka takich kroków milowych. Jednym z nich, tych ostatnim takim krokiem, taką dużą zmianą właśnie w naszym działaniu w studio, było właśnie sfokusowanie się na tych wnętrzach zrównoważonych i na takim rzetelnym przeanalizowaniu w ogóle tego problemu w naszej branży, czyli jak to robić dobrze, jak to robić w sposób profesjonalny. Mhm. Tak, to był taki ostatni krok, który gdzieś wykonaliśmy w okolicach właśnie pandemicznych, bo wiadomo, wtedy dużo rzeczy się zmieniło na świecie i wiele firm zmieniało różne swoje podejście i paradygmaty, a my, korzystając trochę z tego spowolnionego takiego rynku, pod wpływem młodych ludzi, młodych projektantek, które młodych, mam na myśli młodszych po prostu ode mnie, które pracują u nas w studio, pod wpływem ich entuzjazmu w zakresie i tego jakby zainteresowania się w zakresie zmian klimatu i tego, jak my na to jako projektanci reagujemy, no to z tych rozmów takich wewnętrznych przy kawie, przy ekspresie, doszliśmy do wniosku, że no chyba czas wziąć to po prostu na warsztat i przeanalizować to, jak to wygląda w naszej branży i być może zaproponować jakiś rodzaj naszej odpowiedzi na ten palący problem.
Proszę, do czego to mogą doprowadzić rozmowy przy ekspresie?
Zawsze doprowadzają do najlepszych wniosków.
A powiedz mi i słuchaczom, słuchaczkom, czym w takim razie to zrównoważone podejście do projektowania wnętrz się wyróżnia? Jak możemy je w ogóle opisać? Bo jest to, tak jak wspominałeś, dość nowe zjawisko, przynajmniej w Polsce, albo być może jeszcze raczkujące, niemalże nieistniejące. Jak najlepiej je opisać?
To ja może odpowiem to w taki sposób na to pytanie, że faktycznie w Polsce to jest temat raczkujący, to nad tym pełzający bym go nawet nazwał. No właśnie, czym jest zrównoważone projektowanie? No to jak przy pierwszych rozmowach przy ekspresie, no sami nie wiedzieliśmy, czym jest, nie? Zastanawialiśmy się, no cholerka, różne branże zmieniają swoje kierunki rozwojem, energetyka się zmienia, tak, definicje pewne, czy jakby założenia, czy paradygmaty się zmieniają, a u nas się jakby w naszej branży troszkę nic się nie dzieje w tym zakresie, przynajmniej w Polsce nic na ten temat nie rozmawiamy jako branża, jako środowisko. No i sami zaczęliśmy sobie poszukiwać danych na ten temat i tych danych, oczywiście korzystając z internetu i z dostępnych danych z różnych środowisk naszej branży, ale z zagranicy głównie. O dziwo okazało się, że amerykański rynek jest najbardziej pełny jakichś przemyśleń, czy jakichś już pierwszych definicji, czy pierwszych propozycji właśnie, jak to zrównoważenie do wnętrz wdrażać. I tam bazując na między innymi na danych z amerykańskiego Instytutu Architektury, też danych z różnych takich jakby opracowań realizowanych przez różne firmy, no stworzyliśmy sobie jakiś taki szkielet tego, czym te zrównoważone wnętrza są i na bazie tego szkieletu przez prawie 2 lata tworzyliśmy własny proces projektowy, czyli w ogóle jak stworzyć, zadaliśmy sobie takie pytanie, jak stworzyć właśnie wewnętrzny proces projektowy, oczywiście na rynku polskim lub europejskim, na którym działamy, bo amerykański jest trochę inny, jak stworzyć taki proces przystosowany do naszego rynku, tak? Czyli po prostu, bo wyzwania są po prostu różne, inne. No i stworzyliśmy taki proces, nazwaliśmy go Future Conscious Design. I czym on się wyróżnia, tak żeby już przejść do konkretu, od zwykłego procesu projektowego, on się w detalach, wieloma aspektami wyróżnia, ale najważniejszą rzeczą, który ten proces różni od standardowego procesu, to w standardowym procesie zasadniczo naszym klientem jest nasz zleceniodawca. No i tak jest. I nadal tak zostaje, tylko my postanowiliśmy włączyć dodatkowego interesariusza do tego procesu i tak zupełnie skracając, postanowiliśmy stworzyć taką sytuację, że planeta staje się jakby dodatkowym interesariuszem projektu, czyli dobrostan planety, tak? Wszystkie działania, które będą zmierzać do realizacji tego projektu, finalnej realizacji, to wszystkie te działania, one zwyczajowo były podparte tylko celami klienta, które były często ekonomiczne, marketingowe, w zależności oczywiście w jakiej jeszcze branży pracujemy nad wnętrzami. My pracujemy w branży, projektujemy wnętrza, najczęściej workplace'y i publiczne wnętrza, szkoły też się zdarza wyższe i nie tylko, bibliotekę ostatnio publiczną w bardzo małej miejscowości. I czyli tutaj interesariusze są troszkę zgoła inni niż klienci prywatni, którzy zgłaszają się do architektów wnętrz po projekt, ale niezależnie od tego, wszędzie jest człowiek tym klientem. My postanowiliśmy dodać tą naszą ziemię, planetę jako tego dodatkowego klienta i stworzyć taki autorski, transparentny proces właśnie projektowania w oparciu o tego dodatkowego klienta, ale którego jakby efektem będą realizacje takie odpowiedzialne środowiskowo i społecznie, tak? Czyli jakby, no tak w kilku zdaniach to chyba jest, na tym poziomie ogólności to jest ta różnica. Natomiast oczywiście ten proces różni się bardzo mocno w detalach już później, o których mam nadzieję parę słów ci później opowiem.
Właśnie w ogóle chciałem cię poprosić o takie przykłady też tego, na jakich polach się trzeba poruszać, żeby zintegrować tą odpowiedzialność społeczną i ekologiczną w projektowaniu wnętrz, no bo jesteśmy w podcaście, to w ogóle jest dość taki szalony pomysł, żeby mieć podcast o projektowaniu, no bo ciężko jest w tym podcaście pokazać przykłady, o których tutaj rozmawiamy. Oczywiście mogę dodać różne linki do opisu tego odcinka i to z wielką przyjemnością zrobię, ale żebyś mógł jakby pomóc zwizualizować sobie i nam to, w jaki sposób właśnie możemy używać tego Future Conscious Design do projektowania wnętrz, zarówno tych dla prywatnych podmiotów, jak i publicznych.
No czy może chyba najlepiej po prostu postaram wam, tobie i wam powiedzieć w kilku zdaniach może takie kluczowe różnice między tymi procesami. Ten proces, on u nas jawi się w takiej postaci takiego liniowego, nazwijmy to graficznego, to jest opisane w pewien sposób graficznie, liniowo i oczywiście tego wam nie jestem w stanie pokazać w podcaście, ale mogę wam z tego procesu wyciągnąć kilka punktów, które są znacząco różne. Na przykład na samym początku, jak wpisujemy umowę z klientem na jakikolwiek projekt, no to są zwyczajowe umowy o prace projektowe. My dodaliśmy do tej umowy coś takiego, co nazwaliśmy podpisaniem jakby dodatkowego aneksu środowiskowego, czyli dokładamy te punkty w umowie, w których klient, który chce się na ten proces zdecydować, na ten Future Conscious Design, dostaje dodatkowe jakby punkty, nazwijmy to w umowie, które powodują, że zwiększa się go jakby troszkę odpowiedzialność tego klienta za ten projekt, czyli on podpisuje nam na papierze faktycznie deklarację, że nie wiem, że te decyzje, które później będziemy podejmować, one faktycznie będą wynikiem tej głębszej refleksji na temat wnętrz, tak? Czyli że on nie będzie tylko realizował swojego pomysłu na to, czym są te wnętrza, czy te biura, czy szkoły, tylko też będzie miał na uwadze tego dodatkowego interesariusza. No i on po prostu musi podpisać z nami ten aneks, tak, środowiskowy. I to już jest znacząca różnica, no bo do tej pory nikt czegoś takiego nie podpisywał.
Czyli podpisuje taki cyrograf, że tak, będzie swoim projektem również dbał o planetę, tak, bo będzie myślał
tak,
o niej.
Tak.
I wy go do tego zmuszacie, tego klienta, żeby o tym pomyślał.
Tak, bo wiesz, bo to jest trochę tak, że słowo napisane ma trochę inną wagę niż powiedziane, nie? Te procesy, sam projekt trwa miesiące, czasami i lata, jak to są duże, skomplikowane projekty i bardzo często ludzie, na przykład w korporacjach zmieniają się ludzie, zmieniają się menedżerowie, którzy w tym projekcie uczestniczą i być może po zmianie takiego menedżera się okazuje, że już nie wie, na co ten wcześniejszy się z nami, nazwijmy to, ugadywał, a jeżeli to jest podpisane przez organizację w formie umownej, no to też mamy punkt odniesienia się zawsze wstecz po iluś tam na przykład zmianach w procesie. Także to jest duża różnica jakby na samym starcie projektu. Dołożyliśmy sobie bardzo dużo pracy my wewnętrznie, bo można sobie wyobrazić, że projektant wnętrz jest takim człowiekiem, to jest taka praca, w której skupiamy się na tym, żeby jakieś wnętrza były ładne, estetyczne i w ogóle, a najlepiej jeszcze instagramowe. A cały proces przed, taki analityczny, jest w ogóle albo przez wielu projektantów pomijany, albo jest traktowany po macoszemu, albo no on nie jest aż tak bardzo istotny. My w tym procesie przedprojektowym, bo te procesy mamy, ten proces podzielony na też właśnie to podpisanie umowy, ale tam jest jeszcze wiele punktów przed samym rozpoczęciem projektu. Jednym z nich jest na przykład sprawdzanie też zaangażowania klienta w działalności w zakresie odpowiedzialności społecznej, bo to nie muszą być odpowiedzialność środowiskowa, to mogą być jakiekolwiek działania CSR-owe, jeśli chodzi o organizacje bardziej biznesowe, czy to jakieś, czy w ogóle angażują się w jakieś odpowiedzialne projekty, czy raportują właśnie CSR-owo, czy ESG. Oczywiście bardzo ważne jest to, że my dążymy do tego, żeby klient był włączony do procesu na samym pierwotnym jakby początku, etapie tego całego projektu, żeby on czuł się odpowiedzialny za ten projekt również, nie? I to też jest taka praca do wykonania, taka, takich soft skilli bym powiedział w projektowaniu, żeby ten klient poczuł się odpowiedzialny za ten proces, nie? Mhm. Tak, no tak, tu na tym etapie przedprojektowym jest wiele rzeczy, później w etapach, nie wiem czy już teraz mam ci to rozwijać, ale...
Tak, bardzo chętnie. Właśnie jak też do tego podchodzicie z perspektywy projektantów, projektantek, bo duża część słuchających ten podcast myślę, że gdzieś tam na co dzień też pracuje projektując, także na pewno myślę, że fajnie jakbyśmy też podali właśnie takie szczegóły tego.
Idąc dalej w procesie oczywiście mamy takie rzeczy jak... Wykonaliśmy taką pracę nad przeselekcjonowaniem naszych dostawców, podwykonawców, kooperantów. No bo okazuje się, że później jak dojdziemy do szczegółów samego takiego środowiskowego, odpowiedzialnego projektowania, no to bardzo ważne jest to, z jakich my materiałów korzystamy w projekcie, tak? I branża wnętrzarska jest po prostu, no to jest takie infinity pool, nie? Tam po prostu możesz pływać w tych materiałach i jest po prostu miliony. Miliony okładzin, miliony mebli, sufitów, podłóg. No i teraz my musimy z tego wybrać materiały, które są produkowane w sposób odpowiedzialny, mają jak pewnego rodzaju certyfikacje lub takie lub inne, bo w zależności gdzie są produkowane, czy są lokalnymi materiałami, nielokalnymi, jaki mają wbudowany ślad węglowy, bo to jest bardzo ważny element tego procesu, do którego pewnie za chwilkę dojdziemy. Więc selekcja dostawców i podwykonawców, czyli robimy taką short listę firm, które są odpowiedzialne i z nimi po prostu chcemy pracować. I odrzucamy z automatu firmy, które na przykład mają daleko w swoich priorytetach dbałość o ekologię. No po prostu nie bierzemy ich pod uwagę, tak? Nie bierzemy takiego dostawcy podłóg czy sufitów, który nie posiada pewnej certyfikacji. To jest bardzo ważna rzecz.
Od razu się w głowie pojawia takie pytanie, no ale przecież te bardziej zrównoważone firmy, produkujące bardziej zrównoważone materiały są pewnie dużo droższe.
No nie. To jest mit, taki mit.
Obalamy mity.
To jest mit, ponieważ dużą pracę wykonały firmy, na przykład mogę ci powiedzieć tak z branż takiej wykończeniowej, to firmy podłogowe wykonały bardzo dużą pracę. Nie będę rzucał żadnych nazw, żeby nikogo tutaj nie reklamować, ale duzi, powiedzmy, globalni dostawcy podłóg różnego typu podłóg elastycznych czy dywanowych, naprawdę... I jak my zaczęliśmy się interesować tym zrównoważeniem, to okazało się, że oni już bardzo mają dużo wykonanej tej pracy u siebie i często te produkty, które są bardziej zrównoważone, tych mniej zrównoważonych, do tego też pewnie dojdziemy, co to znaczy, ale one wcale nie są droższe. Mhm. Co to powoduje, jak to wpływa na pracę projektanta? Ona limituje, taki proces limituje możliwości projektowe. Czyli my musimy troszkę zacząć myśleć inaczej niż tylko, że mamy nieskończoną możliwość, ale ta możliwość, sami sobie ograniczyliśmy możliwość wybrania materiałów, bo nie będziemy wybierać na przykład chińskiego, i teraz nie mam nic przeciwko Chinom, ale na przykład kamienia naturalnego wydobywanego w Chinach. Mhm. No bo on jest jakby, no, on jest może super ładny, super piękny, no ale już na przykład nie przychodzi u nas na naszej checkliście, że jeżeli my nie mamy uzasadnionego powodu, żeby wykorzystać ten kamień, no to bierzemy taki, który nie wiem, się wykopuje obok nas, tak? Albo przynajmniej w Europie. Także my sobie musimy sami sobie nakładamy taki po prostu takie ograniczenie projektowe, tak? Ale wcale nie oznacza, że te materiały są droższe. Nie? Oczywiście czasami tak jest, ale to naprawdę nie przekłada się na globalną cenę projektu. Mhm.
Mhm. Tutaj tak tylko podsumuję krótko, że to tak trochę paradoksalnie, ograniczając swój wybór, dajecie sobie większy wybór w tym, co możecie projektować, czego możecie używać, no bo rzeczywiście gdzieś tam ten proces się pewnie usprawnia, jak ma się do wyboru trochę mniej, ale na pewno takie elementy, takie materiały, których wiecie, że użycie będzie dla projektu dobre.
Znaczy to wiesz, ograniczenia jakby, to stara zasada, że ograniczenia w pewnym sensie prowokują do bardziej kreatywnego myślenia, tak? I tak zapewne jest. Inną rzeczą jest coś takiego, że istnieje taki trend, wiesz, w projektowaniu, którego ja osobiście bardzo nie lubię, takiego przebodźcowywania wnętrz, nie? Czyli takiego wyścigu trochę na to, które wnętrze jest bardziej kolorowe, bardziej designerskie, bardziej napchane elementami. I jak sobie uświadomię, ja już pomijam aspekt taki psychofizjologiczny przebywania w tych wnętrzach, uważam, szczególnie jeżeli mówimy o workplace'ach, czyli miejscach do pracy, nie uważam, żeby takie przebodźcowane miejsca były dobrym miejscem do pracy. Myślę, że pracując w skandynawskiej firmie, wiesz doskonale, że czy mieszkając w Kopenhadze, to wiesz doskonale, że tak się już nie projektuje. Jednak często te wnętrza są pewnego rodzaju tłem do pracy, tak? I pewnego, one mają polepszać warunki, czy to akustycznie, czy dla skupienia, dla lepszego skupienia w pracy, ale takie właśnie projektowanie w takim wyścigu, co będzie bardziej instagramowe, no to w ogóle jest dalekie od naszego myślenia projektowego, a właśnie nasz proces jeszcze bardziej limituje, nie? No bo czasami jest tak, że po cholerę, nie wiem, kłaść jakiś materiał od podłogi po sufit tylko po to, żeby on był na zdjęciu potem widoczny, ale on nam do niczego nie służy na tej ścianie. On tylko wygenerował dodatkową emisję dwutlenku węgla wbudowanego w ten projekt i generalnie nie ma żadnego znaczenia, poza jakimś, wiesz, super fotką, nie, potem z tego miejsca, więc to limitowanie, one jest na wielu poziomach, na wielu płaszczyznach dobre.
Czyli jesteś przeciwko takiej instagramizacji przestrzeni. Nie wiem, czy takie słowo istnieje, ale podejrzewam, że istnieje.
Ja uważam, że takie zjawisko istnieje bardzo niebezpieczne w naszej branży. Taką anegdotę tylko ci opowiem, że jeszcze w zeszłym roku byłem jurorem w konkursie Wnętrze Roku Stowarzyszenia Architektów Wnętrz w Polsce i no i obejrzałem kilkaset prac jakby wnętrz nadesłanych z całej Polski, przeglądaliśmy, jakby ocenialiśmy te wnętrza i no niestety właśnie ten trend instagramowy w dużej mierze był widoczny, tak, że widać było, którzy projektanci ślepo podążają za tymi trendami i no i bywały, ja daję taką anegdotę, lodziarni, było tam z 5 lodziarni, które wyglądały identycznie, ale były spod ręki różnych projektantów, no ale to jest, aż było niebywałe, bo one były tak do siebie podobne. Zakładam, że to jest właśnie efekt tej instagramizacji jakby projektowania, nie? Że poruszamy się, cały czas swajpujemy, poruszamy się w obrębie jakiejś inspiracji jakby bezkrytycznie. Nie? No zupełnie zły kierunek myślenia, więc myślę, że to nie tędy droga, ale fakt jest taki, że cała branża jest obrazkowa, bo to jest branża wizualna, tak jak powiedziałeś, w podcaście trudno ją omówić, pokazać, ale ona jest wizualna, więc obrazy lepiej przyswajamy, lepiej, szybciej na nie reagujemy. No i trochę tak, wiesz, marketingowo potem to tak działa, nie? Że próbujemy ten marketing, to też przekłada się z kolei na to, że na przykład mam takie przemyślenie, że te bardziej zrównoważone projekty są po prostu mniej sexy, nie? Wizualnie, rozumiesz? One, tak. One nie kują po oczach, nie? Bo, ale one mają gdzieś indziej wartość, gdzieś indziej jest nacisk na inną wartość jest położony, więc to też trzeba zawsze mieć na uwadze, jak się projektuje.
To porozmawiajmy w takim razie o projekcie, który opisałeś też w mailu do mnie i to jest projekt, który sprawił, że ja chciałem bardzo na ten temat porozmawiać i to jest projekt bardzo oryginalny, szczególnie, że będziemy rozmawiać o parafii, a konkretnie o parafii Łacinie, o takim miejscu, które jest wspólnotą i jest miejscem, jak opisujecie, dla wszystkich, którzy chcą się przyłączyć, bez spiny. I na przykładzie tego projektu chciałem też omówić właśnie taką waszą motywację do tego zrównoważonego projektowania, nawet jeśli, a może szczególnie jeśli tym obiektem, który należy zaprojektować, jest właśnie wnętrze parafii.
Tak, to był szczególnie ciekawy projekt, bo nie sądziłem, że branża jakby, czy klient z obszaru religijnego kiedykolwiek przekroczy próg naszej pracowni, a jednak, ale no to zbieg różnych okoliczności, przede wszystkim taki, że ksiądz Radek, który z tym pomysłem do nas przyszedł, no jest jakimś moim znajomym, może nie bliskim kolegą, ale gdzieś mamy wspólne środowisko znajomych i kiedyś już się poznaliśmy i ja znałem tego człowieka, jakby wiedziałem, że to jest bardzo szeroko, ciekawie myślący facet, z którym można dyskutować o wierze, o w ogóle roli Kościoła obecnie na świecie. I jak przyszedł do nas z pytaniem, czy zaprojektujemy mu kościół, ja mówię, no dobrze, ale my nie projektujemy kubatury, tylko wnętrza. A on mówi, no ale ja właśnie nie będę tego kościoła budował, bo nie mam pieniędzy na ten kościół, ale dostałem przestrzeń. Jakby przydzielone mi zostały, do końca nie znam tych szczegółowo, jak to wygląda tam wewnątrz instytucji kościoła, ale przydzielony został jakiś teren, na którym on miał stworzyć parafię, ale ten teren nie posiadał kościoła jako takiego budynku, tylko plac, w sensie między blokami taki teren niezagospodarowany. No i przyszedł z pomysłami typu, wiesz, tu zrobimy jakieś miasteczko kontenerowe, w ogóle super, w ogóle będzie i ekstra, bo ja tu nie chcę w ogóle wydawać pieniędzy, bo ja przyszedłem ewangelizować to społeczeństwo, ale na zasadzie takiego zdrowego budowania, przede wszystkim zbudowania właśnie w tym obszarze, gdzie on to dostał, w tym terenie, zbudowania takiej lokalnej społeczności. I bez, tak jak tam piszemy, bez spiny, bez takiego nacisku, że wiesz, że ty idąc do tego miejsca, do tego kościoła, do tej parafii, do tego księdza, w ogóle nie musisz być katolikiem w ogóle. Wiesz, jakby jak on zaczął nam o tym opowiadać, jak on widzi wspólnotę, jak on widzi kościół, no to tam po prostu, umówmy się, większość ludzi w pracowni to są młodzi ludzie, którzy gdzieś daleko są od jakby instytucji kościelnej ze względu na pewnie, wiesz, jakby, no, nie wchodząc w szczegóły, po prostu nie, jakby kościół nie przemawia do nich, nie, do tego pokolenia. No i ja podjąłem tą dyskusję na forum w pracowni, słuchajcie, no przychodzi ksiądz, chce kościół, generalnie brzmi to abstrakcyjnie dla nas, ale wydaje mi się, że to jest facet, który może mieć zupełnie inne podejście do tego tematu i my możemy zrobić kościół, który zupełnie będzie wyjątkową przestrzenią, przynajmniej w Polsce, a okazało się, że i na świecie to jest wyjątkowa przestrzeń. No i wiesz, i zaczęły się dyskusje, zrobiliśmy przede wszystkim też w naszej pracowni, mamy dział projektantów, że zajmuje się komunikacją wizualną, czyli zupełnie nie architekturą. I ten ksiądz też przyszedł, rozmawiając, przyszedł do nas i mówi, wiesz, bo my musimy też mówić o tym kościele, o marce, o brandzie. No więc w ogóle chłopakom się oczy zapaliły, bo tam jest to raczej męski dział. Zapaliły się chłopakom oczy. Mówią, to słuchajcie, nie, no to robimy warsztaty, podchodzimy w ogóle do tematu jak do marki, budujemy w ogóle, wiesz, interesariuszy, sprawdzamy w ogóle dla kogo to robimy. Zrobiliśmy właśnie z księdzem i z jego, powiedzmy, ludźmi wskazanymi przez niego takie warsztaty tworzenia marki w ogóle. I z tych warsztatów bardzo dużo wyciągnęliśmy insightów później do projektowania przestrzeni. Więc wszystko zaczęło się w ogóle świetnie układać pod kątem takiego, wiesz, budowania wszystkiego od początku, tak jak należy i tak jak się z reguły w Polsce tego nie robi. Nie? W Polsce się najpierw robi, a potem się myśli, co się zrobiło. Tutaj było zupełnie odwrotnie i to bardzo nas pozytywnie nastawiło na dalszy etap tego projektu, którym było właśnie wnętrze. No ale teraz tak, zaprojektujmy wnętrze, tylko nie ma kościoła, nie? I w sensie budynku nie ma. I to, no, to było wyzwanie, bo okazało się, że no jednak po tych analizach okazało się, że nie będziemy żadnego tam miasteczka kontenerowego stawiać, że to wszystko było obarczone problemami, niepotrzebnymi kosztami, ale też jakby wydawało nam się bezcelowe w tamtym momencie. No i ksiądz proboszcz Radek przychodzi do nas pewnego dnia i mówi, słuchajcie, mam pomysł. Okazało się, że w pierzei takiego bloku, który jakby jest na granicy jego tej działki, na której miałby stanąć kościół, jest do wynajęcia lokal usługowy. Taki, wiesz, nie wiem, na sklep, na Żabkę, na... Nomen omen, on był zaprojektowany dla salonu beauty. Znaczy zaprojektowany w sensie przyłączniowym, tam infrastruktura do tego dostosowana. Taki lokal koło 100 metrów kwadratowych. No to i w ogóle jak przyszedł z takim pomysłem, to mówimy, no okej, dziwne, ale znowuż podaliśmy to jakieś dyskusje, a na razie okazało się, że w sumie to jest bardzo dobry pomysł. Tym bardziej, że to miejsce ma być taką, ja bym to nawet teraz określił bardziej społeczną świetlicą niż kościołem, z funkcją oczywiście sakralną. I wzięliśmy to na warsztat, zrobiliśmy pewną analizę, co można z tych 100 metrów wycisnąć. Oczywiście musieliśmy spełnić te wszystkie formalne warunki bycia, nazwijmy to kaplicą przynajmniej, czyli właśnie sakrum, profanum, gdzie jest to ciało Chrystusa składowane i gdzie są te wszystkie elementy składowe. Okazuje się, że też złoto musieliśmy wykorzystać w projekcie, bo to jednak obowiązek. No i stworzyliśmy taką przestrzeń. Oczywiście my narzuciliśmy księdzu Radkowi, który w ogóle fenomenalnie do tego podszedł. Narzuciliśmy naszą strategię właśnie, ten Future Conscious Design, aczkolwiek myśmy ją jeszcze wtedy nie mieli do końca sprecyzowaną, więc trochę na takim żywym organizmie działaliśmy. Mhm. Wiesz, to był taki projekt test trochę. No i mówimy mu, że wiesz, dla nas ekologia jest ważna, niski ślad węglowy wnętrza, w ogóle naturalne materiały i tam nagadaliśmy mu pełno rzeczy, a on w ogóle tak na nas patrzy, mówi, no ale oczywiście, że tak, bo przecież Bóg na pewno chce dbać o środowisko, no więc to w ogóle mi to pasuje, w ogóle to jest w ogóle świetne i w ogóle rewelacja, idziemy w tą stronę, nie? I widzisz, to był taki klient w ogóle, do którego do niczego nie musieliśmy, jemu nie musieliśmy podpisywać żadnego z nim aneksu środowiskowego, bo w ogóle, wiesz, po dwóch słowach się okazało, że idziemy w tą samą stronę. No i udało się stworzyć, wiesz, aha, jeszcze do tego dołożę oczywiście bardzo limitowany budżet tego przedsięwzięcia, no bo tych pieniędzy tam nie było. No ale udało nam się zbudować bardzo, wydaje nam się, przyjazne, takie przyjemne wnętrze, w którym bardzo dużo rzeczy można zrealizować na bardzo małym metrze. Ona ma zmienną funkcję, jest bardzo elastyczne. Na co dzień odbywają się tam w ciągu dnia, wiesz, jakieś warsztaty dla dzieciaków. Ostatnio sam z córką i z żoną pojechaliśmy ich odwiedzić. Okazało się, że są jakieś zajęcia tam, wiesz, śpiewanki dla 2-letnich dzieci i w ogóle malowanie tam farbami. I okazuje się, że na co dzień to jest świetlica społeczna, do której, aha, to jest najważniejsze, to wszystko się odbywa tam za darmo, tak? Czyli de facto za rzeczy, które się grubo płaci już teraz na rynku, jakieś zajęcia dla dzieciaków i tak dalej. Możesz tam wpaść ze swoimi dziećmi, zrobić za darmo, bo akurat są jakieś wolontariuszki, które to prowadzą. To wszystko się tam dzieje naturalnie, w jakiś sposób taki. Ludzie tam chętnie przychodzą, korzystają z tych funkcji, zapominając zupełnie, że to jest kościół. No i oczywiście w niedzielę wychodzi tam ksiądz, odprawia mszę, robi swoją, nazwijmy to, robotę i przestrzeń jest mega elastyczna, nie? I to w ogóle, wiesz, trochę potem okazało się, że w ogóle realizujemy, wiesz, i miasto 15 minut, bo tam się da windą zjechać praktycznie, tak? Mieszkasz do góry, zjeżdżasz windą do kościoła, super. Czyli to jest pewnie miasto 15 sekund tak naprawdę w tym przypadku. Więc wiesz, jakby wiele cech ten projekt dostał takich, niektóre były bardzo zaplanowane, inne wyszły bardzo naturalnie, trochę z przypadku, ale projekt generalnie świetnie się przyjął w lokalnej społeczności i no i tylko pozytywy, nie? Słyszymy jakby pod tym kątem, więc a nam jako wnętrzarzom udało się naprawdę zrobić, wiesz, 90% mebli to jest lite sosnowe drewno, podłoga jest też zeroemisyjnym materiałem, to jest linoleum użyte, więc jakby z naszego punktu widzenia świetny projekt, ale też społecznie na każdym poziomie i brandingu tego w ogóle, że parafia może być marką, że może mieć intuicyjną stronę internetową, którą też pomagaliśmy mu tam zrealizować, jakby, że może mieć fajną komunikację właśnie social mediową. Także na wielu poziomach naprawdę rewelacyjny projekt. Bardzo jesteśmy z niego zadowoleni.
Pozdrawiamy w takim razie księdza Radka. No i tutaj myślę, że jest bardzo ciekawe to, że jestem na przykład na tej parafii też taki Janek z kuchenny, który wygląda na zdjęciach tak naprawdę jak jakaś bardzo markowa kawiarnia, której nie powstydziłaby się Kopenhaga czy jakieś inne wiodące europejskie miasta. Zredefiniowaliście to pojęcie kościoła i parafii tym swoim projektem. Ja tylko tutaj zaznaczę, że jeśli słuchasz teraz tego odcinka, to zrób pauzę i wejdź na stronę bidermanwhite.com albo wpisz po prostu w Google parafia łacina, abyś mógł też, czy mogła zobaczyć ten projekt, bo rozmawiamy o naprawdę niezwykłym projekcie, o projekcie, który znajduje się na osiedlu Łacina, które prężnie się rozbudowuje i coraz bardziej gdzieś tam pojawia się na mapie Poznania. I mówimy o miejscu, które właśnie jest nietypowe. Ja jak pierwszy raz zobaczyłem, to nie wierzyłem w to, że takie miejsce znajduje się w Polsce i że można właśnie tak totalnie odmienić pojęcie tego, czym jest kościół, czym jest parafia, czym jest wspólnota. Także to jest projekt, którym będę się też chętnie dzielił dalej i też zdecydowałem się podzielić w tym podcaście. Jeszcze podsumowując ten wątek właśnie projektowania wnętrz w kontekście parafii, to jak podejrzewam, był jedyny wasz taki projekt tego typu. Czym on się różnił od takiego innego projektu? Jakby czego się też nauczyliście, robiąc taki projekt sakralny, którego nigdy wcześniej nie robiliście, albo tak naprawdę może nikt w Polsce nie robił w takim znaczeniu?
No wiesz, na pewno musieliśmy się trochę przebrnąć przez właśnie te wszystkie zasady, jak głównie w kontekście, nie wiem, przechowywania chociażby ciała Chrystusa, jak to musi być poukładane, powiedzmy, z jakich klocków się to nie ma zasad jakby takich stricte wizualnych, ale są właśnie zasady, jakieś światełko, które musi się palić 24 na dobę, tak? Także no, pewne rzeczy, jak się nie projektowało kościołów wcześniej, no to było dla nas zupełną nowością, no ale tutaj Radek stanął na wysokości zadania, wszystkie nam dane dostarczył, które są ważne, które nie. Fajnie, że z jego strony też była otwartość na takie nowoczesne podejście, jak nie wiem, zawieszenie neonu z napisem Jezus plus my w oknie. W ogóle brzmi to wszystko abstrakcyjnie w radio czy w podcaście, ale, no, ale to wszystko udało się zrealizować i o dziwo, wiesz, dla nas najfajniejszym jakby też feedbackiem z tego projektu jest to, że on naprawdę trafia do szerokiego grona odbiorców. Ja nie mówię w sensie wizualnym trafia, tylko działa na szerokie grono, czyli ludzie tam niezależnie od wieku, nie wiem, zasobności portfela, czy nawet tego, czy się czują katolikami, czy zupełnie się czują związani z inną parafią, czy religią, czy są ateistami, oni wszyscy się czują tam mile i w sensie wszyscy się czują tam zaproszeni, nie? I to jest w ogóle oczywiście wielka zasługa proboszcza, ale myślę, że też to wnętrze pomaga, nie? Ono i ten marka, ta marka stworzona tej parafii, pomaga w tym, żebyś nie czuł się tam jednak jako jakiś taki petent, nie? Tylko czujesz się w tym miejscu jako, jakobyś przyszedł współdzielić się czymś i jakby współtworzyć tą wspólnotę. I to jest największy sukces według mnie tego projektu.
Od tego też myślę powinna być religia właśnie, aby nie dzielić, tylko łączyć.
No takie są, tu, ten podcast nie jest może o religii, ale takie generalnie motto jakby z takim słowem idzie w świat ksiądz Radek i tutaj mu należy naprawdę... Chylimy czoła do takiego podejścia, bo ono jest też, umówmy się, w opozycji do jakiejś doktryny kościelnej w Polsce i na pewno wymaga to odwagi, żeby realizować takie rzeczy w Polsce, więc...
I jeszcze wstawić neon z napisem Jezus plus my w oknie.
Mało tego, z napisem Jezus przez małe J. To też naprawdę nie było, to też było wyzwanie. Także tak, to jest ciekawy wątek.
To jest naprawdę coś nietypowego i cieszę się, że w podcaście o czymś takim porozmawialiśmy, także jeszcze raz odsyłam do sprawdzenia parafii Łaciny, żeby zobaczyć na własne oczy, jak tak naprawdę ten projekt wygląda i rzeczywiście zagospodarowanie lokalu usługowego na kościół, no o tym jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem. Przechodząc też trochę dalej, podsumowując to powoli też w kontekście właśnie projektowania zrównoważonego wnętrz, chciałem trochę porozmawiać o jego przyszłości i o tym, jakie są wasze cele i jaki jest twoim zdaniem dalszy rozwój tej dziedziny. Wspominałeś trochę wcześniej o wbudowanym śladzie węglowym, to jest może też dobre miejsce, żeby o tym opowiedzieć. Czyli też, no nie chcę, żebyś tutaj wróżył z fusów, ale być może powiedział o jakichś takich swoich przemyśleniach, jakie to mogą być trendy, kierunki rozwoju tej dziedziny. Czy będziemy słyszeć o niej więcej, szczególnie w Polsce?
Myślę, że będziemy słyszeć o niej więcej wszędzie. W Polsce, do Polski zawsze dociera coś tam troszkę w spowolnionym tempie, bo w takich Stanach Zjednoczonych to już nawet nie jest jakby jakieś nowum, tylko to już jest po prostu kierunek, który jest wytyczony i wszyscy nim podążają. Skandynawia wiadomo również. To może ja przytoczę takie dane, że jakby podstawową rzeczą, jeśli chodzi o przyszłość tego rodzaju projektowania, podstawowym problemem jest to, że w Polsce branża projektowania wnętrz, w ogóle architektury, bardzo mało, prawie nic nie wie na ten temat. I to jest trochę przerażające na starcie, że a z drugiej strony no to jest pole, które teraz trzeba zagospodarować, trzeba ludziom o tym opowiadać właśnie po to. Też do ciebie napisałem tego maila, żebyśmy o tym podyskutowali, bo to uważam musi wypłynąć trochę do szerszego spektrum odbiorcy niż tylko wewnętrznie do architektów wnętrz, bo oni często no niestety nie są zainteresowani tym faktem, bo uważają, że w ogóle kryzys klimatyczny ich nie dotyka, w sensie, że oni nie są częścią problemu. Przytoczę takie pewne dane, które jakby mi bardzo zobrazowały, jak zaczęliśmy analizować to wszystko. Mi to bardzo uświadomiło, że właśnie jesteśmy częścią problemu i to znaczącą częścią problemu, bo przede wszystkim wiesz doskonale, że największym problemem kryzysu klimatycznego obecnie jest podwyższająca się temperatura, która powodowana jest to oczywiście emisją dwutlenku węgla do atmosfery. To jest największy problem jakby ekologiczny na świecie, z którym musimy się uporać. I teraz jakby przechodząc do konkretów, wiele, jak też zapewne wiesz, bo to już nie jeden gość mówił wcześniej, największym emitentem jakby dwutlenku węgla jest budownictwo.
Branża budowlana, no tak.
Tak, to jest dokładnie. 40% emisji światowej. Wyobraź sobie, że 20% w ogóle światowej emisji, węgiel wbudowany, to jest to, o czym właśnie zacząłem mówić, to jest ten embodied carbon, czyli to jest ten węgiel, czyli ta emisja dwutlenku węgla, która jest wygenerowana podczas wytwarzania rzeczy, które potem są implementowane na budowie. Tak? Czyli to nie jest ta emisja dwutlenku węgla, którą generuje się, wiesz, jak ogrzewa się budynek. To jest emisja operacyjna tak zwana, czyli emitowana przez budynki. Jeżeli jest nisko, źle ocieplony, źle izolowany, no to jest bardzo nieenergooszczędny, bardzo dużo potrzebuje energii, emituje dużo dwutlenku węgla. Ta energia, szczególnie jeśli pochodzi z węgla. Natomiast węgiel wbudowany to jest ten węgiel, który jest wyemitowany przy powstawaniu materiałów, z których ten budynek jest powstaje. Czyli jak wytwarzamy beton, czy wytwarzamy płytę meblową, czy karton gips, czy aluminium do stolarki okiennej, to wytwarzanie tych materiałów generuje węgiel, znaczy generuje emisję, to jest ten tak zwany embodied carbon, czyli węgiel wbudowany. I teraz wyobraź sobie, że do 2050 roku 20%, ponieważ połowa z tej emisji całego sektora budowlanego, połowa tej emisji do 2050 roku to będzie węgiel wbudowany tylko. Bo ta proporcja się zmienia. Budynki są coraz bardziej efektywne energetycznie, więc emitują coraz mniej dwutlenku węgla. Natomiast, żeby je wybudować, nadal emitujemy dużo dwutlenku węgla, więc ta proporcja się zmienia i więcej teraz emisji z każdym rokiem generuje węgiel wbudowany, czyli ten de facto, za który branża wnętrzarska jest bezpośrednio odpowiedzialna. Jak ja sobie to uświadomiłem, no to mówię, no hello, no to jednak my tutaj mamy kawał potężnej roboty do wykonania, czyli jak projektować te wnętrza, żeby one były jednak niskoemisyjne, żeby wybierać te materiały, które mają bardzo niski ślad węglowy. Nie starczy nam zupełnie czasu dzisiaj, żeby w to wejść w szczegóły, bo to jest bardzo skomplikowane wszystko. My naprawdę potrzebowaliśmy 2 lat, żeby się z tym dobrze zapoznać, żeby dobrze wejść w ten temat, żeby potrafić wybierać materiały, które realnie są niskoemisyjne, żeby, bo to wiesz, to na takim poziomie bardzo ogólnym często projektanci mówią, wiesz, no jestem bardzo ekologiczny, bo tutaj użyłem, nie wiem, kamienia tutaj z Polski czy coś. Super, że tak zrobiłeś, ale jest porównanie, że na przykład czasami wyprodukowanie czegoś z tektury, z papieru więcej generuje dwutlenku węgla niż na przykład wyprodukowanie tego z plastiku. Nie? To też głupie, ale tak jest. Więc czasami takie powierzchowne traktowanie tego, że coś mam tutaj od sąsiada, więc jest fajnie. Fajnie, że tak jest, ale to jest niepoliczalne wszystko. To jest wszystko bardzo na poziomie pewnej ogólności. A my traktujemy ten węgiel wbudowany bardzo poważnie i przy dużych, skomplikowanych projektach to są realne oszczędności. Taki przykład mogę ci tylko dać, że przy jednym projekcie, jak zamieniliśmy 1000 m2 podłogi gresowej na 1000 m2 podłogi z linoleum, okazało się, że zaoszczędziliśmy 10 ton emisji dwutlenku węgla tylko na zmianie tego materiału.
Duża liczba.
Tak, i to wiesz, to było tylko jedno pomieszczenie w dużym biurze, w sensie kantyna w dużej przestrzeni biurowej. W związku z tym świadome decyzje i to, że potrafimy zdiagnozować te różnice, co, gdzie emituje, na jakim poziomie i skąd jedzie i gdzie jest ta emisja wytwarzania, gdzie logistyczna, gdzie użytkowania, gdzie w ogóle tam później rozbiórki, no to jest dosyć poważna wiedza, której po prostu w naszej branży nie ma. I jeśli pytasz mnie o przyszłość, to ja uważam, że przyszłość jest taka, że dzisiaj nikt o tym nie wie, ale tak samo jak 25 lat temu nikt o samochodach elektrycznych nie rozmawiał. Ja myślę, że za 25 lat w ogóle nie będzie innego projektowania jak projektowanie niskoemisyjne. I oczywiście to małymi krokami, za chwilę gdzieś szybciej, gdzieś wolniej, ale czy to jest Polska, czy Kopenhaga, czy Stany Zjednoczone, nie ma znaczenia, uważam, bo to po prostu kierunek jest jeden. Sygnały mamy z rynku takie, że już szczególnie zagraniczni inwestorzy, którzy budują w Polsce, już zaczynają pytać o projekty, które uwzględniają, wiesz, redukcję węgla wbudowanego, nie? Także to jest na pewno rozwijająca się gałąź, która zresztą musi się rozwijać, jeżeli nie chcemy się usmażyć wszyscy.
Czyli czy mamy jakiekolwiek powody do optymizmu?
Ja myślę, że tak, bo wiesz, jakby zmiany się nie dzieją szybko, ale się dzieją, nie? I to jest jakby... I znowuż legislacja przede wszystkim wymusza na dużych korporacjach zmiany, tak jak wymusiła zmiany do raportowania ESG, że będą wymagane takie raporty, za chwilę już są dla największych, to za chwilę prawdopodobnie Unia Europejska, jakby bazując na Zielonym Ładzie i na ideach nowego europejskiego Bauhausu, który jest jakby częścią tego Zielonego Ładu, prawdopodobnie spowoduje, że legislacja w krajach unijnych chociażby też zmieni się na taką, która będzie wymuszać pewne decyzje, nie, na projektantach. Tak się stało z właśnie węglem operacyjnym, nie? Jakby no to legislacja wymusiła na nas, że teraz jak budujemy nowy dom, to on już nie może być nieenergooszczędny. On musi taki być.
Czyli teraz wszystko w rękach projektantów wnętrz, również w twoich, również w waszych. I również mam nadzieję, że ten temat dopiero gdzieś tam zaczynamy i myślę, że w podcaście też dalej chciałbym go poruszać, także mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że też zrobicie więcej projektów typu jak Parafia Łacina, takich projektów trochę też zmieniających spojrzenie na całą branżę, bo no przynajmniej dla mnie, tak, zupełnie inaczej teraz też patrzę na projektowanie wnętrz i na to, jak ciekawe projekty mogą powstać w Polsce. I na koniec w takim duchu edukacyjnym chciałem się właśnie ciebie jeszcze zapytać o jakieś polecenie książki, bo no właśnie, czy my mamy w ogóle jakąkolwiek literaturę, po angielsku być może, ale po polsku, którą możemy w tym temacie polecić, to tak oprócz tego, co ty jeszcze chcesz polecić od siebie?
Wiesz co, jakby w tym konkretnym temacie to chyba nie ma takiego, znaczy wiesz, są pewnie jakieś składowe, nie? Czyli bo my też naszą wiedzę budowaliśmy na składowych, nie? No tutaj książka o tym, tu jakieś emisji, tu o dwutlenku węgla, tu o energetyce, tu o budownictwie jako takim, więc takiego jakby typowo opracowania książkowego na temat w ogóle niskoemisyjnej architektury wnętrz w Polsce to wydaje mi się, że na pewno nie ma, znaczy wydaje mi się, że nie ma, no tak, takie mam wrażenie. Natomiast ja bym się cofnął jeden krok do tego, wiesz, jakby w ogóle poleciłbym książkę bardziej na poziomie ogólnym niż tym, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli w ogóle o przyszłości na planecie, na której mieszkamy. I obawiam się, że to jest książka, która została tu wielokrotnie polecona. A tytuł jej to Przyszłość zależy od nas. Pewnie czytałeś albo słyszałeś o książce.
Przyszłość zależy od nas.
Christina Figures i Tom Rivet Carnac, autorzy.
No to słuchaj, powiem ci, że nie padła jeszcze i o niej nawet nie słyszałem.
O, no to świetnie. To polecam książkę, której mam nadzieję, że jeszcze nikt nie polecił. Każdemu słuchaczowi i w ogóle nawet najlepiej, żeby to nie byli projektanci, tylko wszyscy niech przeczytają tę książkę, bo to jest bardzo krótka, szybko czytająca się książka napisana przez dwóch autorkę i autora, którzy byli głównymi architektami porozumień paryskich odnośnie zmian klimatu. To oni doprowadzili tak naprawdę do podpisania porozumień paryskich. To jest taka para takich, powiedzmy, dyplomatów z ramienia ONZ-u chyba wtedy właśnie pracujących. I oni napisali książkę właśnie o naszej przyszłości na planecie, co się zmieni albo co się nie zmieni, jeżeli doprowadzimy do jakby realizacji porozumień paryskich w tej czy bardziej zbliżonej formie, bo oczywiście pewnie w 100% się może nie udać, ale to jest taka książka, która bardzo otwiera oczy generalnie wszystkim, w ogóle gdzie jest problem, nie? W sensie, że jest problem, bo ja mam takie wrażenie, że ludzie, którzy są u ciebie w podcaście zapraszani i to są specjaliści, oni wszyscy wiedzą o zmianach klimatu, zdają sobie z tego sprawę, wiedzą z czym to się wiąże, jakie są czarne scenariusze, jeżeli się nam nie uda tego zahamować. Natomiast mam pewne wrażenie, że ogólnie, szczególnie w Polsce, bardzo mało ludzi na poziomie ogólnym ma taką świadomość, nie? A ta książka bardzo rozświetla tą perspektywę, pokazuje, jakie są, przede wszystkim pokazuje, jakie są scenariusze możliwe. Bardzo, bardzo polecam.
Dlatego staram się wychodzić z tym podcastem jak najszerzej, także drogi słuchaczu, słuchaczko, proszę podziel się tym podcastem z kimś, kto być może nie siedzi w tematyce projektowania, bo do takich osób bardzo chcę docierać. Dzięki wielkie, Maciej, za świetne polecenie książki, której jeszcze nie było. Spodziewałem się być może, że tak tematycznie będziesz chciał polecić Biblię, co oczywiście też byłoby okej. Bo rzeczywiście trochę religijny nam się ten odcinek zrobił, ale bardzo, bardzo się z tego cieszę, bo to też poszerza horyzonty. Książki jeszcze nie mam, myślę, że już zaraz ją zamówię. Mam taki zwyczaj, że często właśnie zamawiam książki, które są polecone w tym podcaście. Ostatnio był taki podcast bardzo ciekawy odnośnie właśnie marki miejsca z Mateuszem Zmyślonym, który polecił książkę Więźniowie geografii, którą po 2 tygodniach już w całości przeczytałem, także myślę, że nie inaczej będzie tym razem. Chciałem ci podziękować nie tylko za polecenie, ale ogólnie za to, że się do mnie odezwałeś, no i że mieliśmy okazję na ten temat. Pierwszy, ale mam nadzieję nie ostatni raz porozmawiać, także dzięki wielkie.
Bardzo chętnie jeszcze pociągnę temat, bo poruszyliśmy bardzo znikomy procent tego, o czym moglibyśmy rozmawiać, ale oczywiście czasu nie ma tyle. Dzięki bardzo też za tą rozmowę i za miłe słowa na temat tego projektu i tego w ogóle podejścia, którym staram się zarażać właśnie na szerszą skalę.
Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka z Maciejem i mam nadzieję, że podobało ci się to, w jaki sposób można podejść do zaprojektowania parafii, a także ogólnie do projektowania wnętrz zrównoważonych. Jeśli podobał ci się ten odcinek, a także być może inne odcinki, będę bardzo wdzięczny, jeśli wesprzesz mój podcast na platformie Patronite dowolnie wybraną przez siebie kwotą, bo dzięki temu będę dalej mógł niezależnie tworzyć ten podcast. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego odcinka, a ja chciałem ci bardzo podziękować. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Z Bogiem!